Poprzednie edycje poświęcone były głównie pisaniu prac autobiograficznych, czyli poprzednie edycje były w formie konkursu, do których zapraszaliśmy wszystkie osoby z niepełnosprawnością, żeby opisały swoje życie pod kątem twórczości, którą się zajmują, działalności, którą prowadzą i żeby opisując swoje biograficzne historie uwzględnili to, w jaki sposób ta działalność zmieniła życie, ich życie, które stało się bardziej atrakcyjne dla nich samych. I naszym celem było pokazanie na przykładzie tych osób, że niepełnosprawność to nie jest koniec świata, a w przypadku niektórych osób właściwie to jest początek jakiejś działalności i otwierania się na ten świat.
Pani była jurorem w poprzednich edycjach?
Tak, miałam tę przyjemność czytania wszystkich prac. Ponownie potem mierzyłam się z pracami, redagując je i przygotowując w postaci takiej pozycji zwartej, w postaci książki. I w tym roku też ukazała się, właściwie w zeszłym roku ukazała się książka będąca efektem sensotwórców drugiej edycji, ale przy okazji, kiedy pozyskiwaliśmy pieniądze na wydanie książki, postanowiliśmy zaproponować warsztaty dla osób z niepełnosprawnością. I to były warsztaty Tworzenie ma sens.
Ile osób brało udział w tych warsztatach?
Docelowo było tych osób około 10. Z różnych powodów tak na zajęciach zazwyczaj uczestniczyło około 8-9 osób, biorąc pod uwagę różne problemy zdrowotne uczestników. No nigdy nie udało nam się zajęć przeprowadzić się w komplecie, ale przyznam, że i tak byłam zaskoczona frekwencją, bo moje dotychczasowe doświadczenia były takie, że gdzieś ta chęć uczestnictwa lub też może niekiedy jakiś lęk, obawa sprawiały, że w trakcie bardzo spora grupa osób się wykruszała. Więc to było dla mnie takie pozytywne zaskoczenie, że większość osób dotrwała do końca i, co dla mnie bardzo ważne, dobrze wspominała udział w tych warsztatach.
A jaki był cel tych warsztatów i czego się mieli tam nauczyć?
Cel był taki, oprócz celów, które zawsze zakładamy w tego typu projektach, czyli integracja społeczna, takie zachęcenie osób niepełnosprawnych do wyjścia do środowiska społecznego, to również to, żeby zachęcić te osoby do wypowiadania się na swój temat, do opowiadania o swojej niepełnosprawności, o tym, czym się zajmują, co robią, jak radzą sobie z tą niepełnosprawnością i też do takiej refleksji oraz bilansu. Bardzo zależało nam na tym, ażeby te osoby doszły do wniosku, że ta niepełnosprawność, która ich dotyczy, to jest jedna z cech. Tak samo jak u niektórych osób niebieskie oczy czy blond włosy, tak samo ta niepełnosprawność, która jest jakąś cechą, ale nie naznaczającą życie, tylko towarzyszącą tym osobom.
Dało się ich przekonać?
Początkowo było trudno. Muszę przyznać, że też tym osobom towarzyszył duży lęk przed wypowiadaniem się, przed taką konfrontacją z tą niepełnosprawnością. I bardzo zależało mi na tym, żeby nie rezygnowały z naszych spotkań, bo wiedziałam, że z każdym spotkaniem będzie łatwiej im mówić. I wydaje mi się, że w przypadku kilku osób to się udało. Oczywiście trudno jest mi powiedzieć, na ile taka przemiana nastąpiła. Mogę tylko opierać się na wypowiedziach tych osób, ale z nich wynika, że faktycznie zmieniły sposób myślenia o swojej niepełnosprawności lub to myślenie w jakiś sposób ugruntowało się.
Można być niepełnosprawną osobą od urodzenia, ale też można w jakichś dramatycznych sytuacjach życiowych nabawić się tej niepełnosprawności. Czy są różnice w postrzeganiu świata i w umiejscowieniu się w tym świecie właśnie u tych niepełnosprawnych?
Te różnice są dostrzegalne. I to chyba już powszechna wiedza jest na ten temat naszych tutaj specjalistów zajmujących się zajęciami z osobami niepełnosprawnymi, czy też rehabilitacją, że osoby, które z tą niepełnosprawnością zmagają się od najmłodszych lat, są do niej po prostu przyzwyczajone. Lepiej sobie z nią radzą i niekiedy właściwie nie robią z tej niepełnosprawności żadnej trudności.
Nie znają innego życia.
Tak, ale to też nie jest regułą. Wszystko zależy od tego, z jakimi osobami w jakim środowisku wychowywały się, z jakimi osobami miały do czynienia. Pamiętam, że jeden z uczestników, który poruszał się na wózku inwalidzkim, wspominał swoje dzieciństwo i opowiadał, że on nie dostrzegał żadnej różnicy, bo wspinał się po drzewach, uczestniczył w wszystkich zabawach z rówieśnikami i on od najmłodszych lat lgnął do grupy rówieśniczej i nie widział w sobie tej niepełnosprawności i nie widzi jej do dnia dzisiejszego. Ale są też takie osoby, które nie miały takich pozytywnych doświadczeń. Co więcej, te negatywne doświadczenia sprawiały, że zamykały się w domu, nie mogąc zdobywać kolejnych doświadczeń i utrwalały się te negatywne, które zdobyły we wczesnym dzieciństwie.
A te osoby, które na skutek choroby czy wypadku nabyły niepełnosprawność, jak one podchodzą do życia?
Też nie ma reguły, ale to, co na pewno jest taką cechą charakterystyczną, to to, że kiedy osoby, które straciły w jakiś sposób tą swoją dotychczasową sprawność, dalej funkcjonują w środowisku rodzinnym lub zawodowym, to tę niepełnosprawność są w stanie lepiej zaakceptować. Czyli bardzo ważne jest to wsparcie zewnętrzne i możliwość wykonywania czynności, które były wykonywane przed wypadkiem czy chorobą. Czym mniejsza jest ta zmiana, tym szybciej osoba zaakceptuje tę niepełnosprawność i lepiej sobie z nią poradzi.
Jak długo trwały te warsztaty?
6 tygodni, dokładnie to było 6 spotkań, 1,5-2-godzinnych spotkań na terenie Uniwersytetu Opolskiego. Prowadziłam je ja i Ewelina Kirowa. Naszym celem przede wszystkim było to, żeby uczestnicy zechcieli opowiedzieć o sobie, ale w takim kontekście człowieka, któremu się udało. Bardzo zależało nam na tym, żeby to nie były zajęcia polegające na wzajemnym pocieszaniu się lub też taką wymianą negatywnych doświadczeń i utrwalaniu negatywnego wizerunku otoczenia społecznego. Wiemy, że sytuacje są różne. Nam zależało na wyeksponowaniu tych, które budują i zachęcają do udziału w społeczeństwie.
6 tygodni mogła Pani obserwować uczestników. Czy coś Panią zaskoczyło?
Zaskoczyła mnie otwartość, jeżeli chodzi o wyrażanie swoich emocji. Tego się najbardziej obawiałam, że osoby będą skryte. Bałam się też tego, że osoby z niepełnosprawnością nie będą chciały mówić o tej niepełnosprawności, albo będą to traktowały jako porażkę i nie będą chciały do tego wracać. Moim celem była reminiscencja, czyli właśnie powrót i na nowo spojrzenie na ten okres, na przykład dotyczący stanu zdrowia sprzed i po wypadku, ale były też osoby, które są niepełnosprawne od urodzenia i też zależało mi na takiej refleksji, jak one traktują tę niepełnosprawność. I ciekawa była ta konfrontacja. Były też łzy, był śmiech, więc to było dla mnie zaskakujące, ta paleta emocji, która dotyczyła warsztatów.
Mówili też o swoich marzeniach?
Tak, celowo ćwiczenia, które proponowaliśmy, zadania, które były skierowane do uczestników, miały zachęcić do rozmowy o potrzebach, marzeniach, o planach i celach. Celem tego warsztatu był powrót do minionych zdarzeń, ale po to, żeby zaprojektować przyszłość, po to, żeby może też uporać się z jakimiś niewyjaśnionymi jeszcze sytuacjami. I na forum grupy staraliśmy się takie sytuacje omawiać, po to, żeby one już nie stanowiły jakiegoś negatywnego bagażu. To wszystko miało na celu zaprojektowanie, przemyślenie przyszłości, też poprzez pryzmat pragnień, marzeń i celów życiowych.
Mieli wyznaczone jakieś zadanie po tych warsztatach?
Niektórzy z uczestników sami wyznaczyli sobie zadanie spisania autobiografii. To też ciekawe doświadczenie, bo nie chciałam narzucać tego zadania, gdyż uznałam, że powinno wynikać to z jakiejś wewnętrznej potrzeby. I faktycznie część z uczestników zadeklarowała, że spisze swoją autobiografię i poprosiła o to, ażebym ją przeczytała. planuję i mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować, ażeby w nowym roku była 5. edycja Sensotwórców i wtedy, mam nadzieję, pozyskam poprzez konkurs prace autobiograficzne i wtedy też mam nadzieję, że te osoby zgłoszą swoje opowiadania, swoją autobiografię do konkursu i tym sposobem będą mogły one ujrzeć światło dzienne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.